jest podcast PCZ Stocks.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku PCZ Stocks, podcastu popularno-naukowego, w którym bierzemy na warsztat technologiczne zawiłości i sprawdzamy, jak realnie wpływają one na nasze życie. Za konsoletą w studiu PCZ czuwa dziś Mariusz Owsianny, a przy mikrofonach witają Państwa
Agnieszka Wylegała
i Kacper Zieleniak. Naszymi gośćmi są dziś Jacek Walczak z działu nowych mediów oraz dr Paweł Marciniak z działu bibliotek cyfrowych i platform wiedzy. A dlaczego zaprosiliśmy właśnie tych specjalistów?
Choć podcast to z definicji forma wyłącznie audio, dzisiejszy odcinek będzie wymagał od Państwa wyobraźni przestrzennej i to nie małej. Będziemy bowiem wspólnie odkrywać świat skanowania, modelowania i druku 3D. W tym odcinku przeanalizujemy proces, w którym cyfrowe dane materializują się na naszych oczach. Zapraszamy do wspólnej podróży po świecie możliwości, jakie oferują technologie 3D.
Jacku, może zacznę od Ciebie. Realizujemy projekty w bardzo różnych obszarach. Gdybyśmy mieli wybrać te najbardziej spektakularne, to które najbardziej pokazują rozpiętość możliwości PCSS-u?
Najbardziej spektakularne. No taki najbardziej nośny medialnie, wydaje mi się, projekt, w którym skanowaliśmy katedrę na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Jest to już dość stara realizacja nasza, ale rozmach był dosyć duży z tym związany, no i prezentuje się do tej pory bardzo dobrze. Oczywiście związane są z tym szereg anegdot, które powtarzamy oczywiście za każdym razem, kiedy prezentujemy ten
projekt.
Związanych właśnie między innymi z tym, że osoby pomagające w kościele, siostry, kiedy usłyszały, że rozpoczęliśmy skanowanie, zaczęły sprzątać obszar kościoła i przestawiać nam pewne rzeczy, które spowodowały, no, że ciężko było później fragmenty tego skanu złożyć w całość. Przestawiały ławki i zaczęły uprzątać otoczenie.
A jaką rolę tam pełniłeś, tak z ciekawości?
No, byłem głównym skanującym, czyli rozstawiałem aparaturę do skanowania, skan po skanie. Pomagał mi przy tym Wojciech Raszewski, który nie zajmuje się bezpośrednio w naszym dziale grafiką 3D, ale był bardzo pomocnym asystentem przy tych działaniach.
A czy pogoda wam przeszkadzała albo mogła przeszkadzać?
Nie było takiego problemu wielkiego ze względu na to, że no, skanowaliśmy wewnątrz, aczkolwiek pamiętam bardzo dobrze niskie temperatury, które temu towarzyszyły. No, musieliśmy ubrani w kurtki przeprowadzać przez cały dzień ten skan, że tak powiem, przemarzłem do kości.
To może ja zapytam jeszcze o coś, co prawdopodobnie spotkało Was też podczas tej realizacji i skanowania katedry. Interesuje mnie, jak wyglądało skanowanie i czy nie mieliście trudności ze skanowaniem na przykład witraży, czyli czegoś, co jest może nie zupełnie przezroczyste, ale mimo wszystko, bo mówi się o tym, że skan 3D zawsze ma problem ze szkłem, z czymś, co jest przezroczyste. Jak w ten sposób rozwiązaliście ten problem?
No, myślę, że ze względu na to, że to były początki naszego romansu z tymi technologiami, nawet się specjalnie nad tym nie zastanawialiśmy. Oczywiście spowodowało to, że dużo pracy trzeba było włożyć w oczyszczanie tego skanu już po fakcie na miejscu, przy przetwarzaniu. Natomiast no, sam skaner fizycznie sobie radzi z takimi rzeczami właśnie jak witraże, tylko że dużo trzeba oczyszczać odbić i innych zakłóceń, które się ze względu na charakter tej powierzchni pojawiają.
Czyli wspomniałeś tutaj o najstarszej polskiej katedrze, katedrze poznańskiej, a jeszcze jakiś taki bardzo nietypowy projekt, który może nie rozmachem, a jednak był mniejszy, ale też sprawił wam jakąś taką trudność, której nie zakładaliście na samym początku.
No jest szereg takich projektów. W zasadzie można powiedzieć, że niemal każdy przypadek, do którego podchodzimy, za każdym razem jest inny i wymaga od nas przemyślenia tego, co i jak chcielibyśmy zrealizować. Jednym z takich dosyć szybkich i ciekawych przykładów było skanowanie w Płocku szczątków, które były domniemanymi szczątkami króla Krzywoustego. No właśnie, no było to jedno z pierwszych użyć naszego sprzętu do skanowania właśnie w takiej jakby wprost archeologii. Także no tutaj nasze pierwsze zetknięcie z działaniami w terenie i borykanie się jakby z takimi terenowymi warunkami.
A szybka to ile trwała?
No samo skanowanie zajęło 3-4 godziny może, To nie było akurat tak super długo, natomiast no, całe, że tak powiem, manewry związane z tym, z wydobyciem szczątków, przygotowaniem się, podejściem, no to też jest specyficzny temat związany z tym właśnie, żeby jak najmniej wpłynąć na sam obiekt skanowany, a jednocześnie dokładnie go zeskanować.
A ile trwało skanowanie katedry w takim razie?
Skanowanie katedry rozłożyliśmy na 2 dni, ze względu na to, że najpierw skanowaliśmy cały duży obiekt, a później skupiliśmy się na skanowaniu samej Złotej Kaplicy, ponieważ dalsza część naszych działań związanych z projektem multimedialnym również miała się tam odbywać.
Jacku, to jeszcze najważniejsze pytanie. Mówiłeś o domniemanych szczątkach króla Krzywoustego. No to w końcu skanowaliście te szczątki króla, czy jednak nie?
Nie, jednak okazało się, że nie były to szczątki naszego piastowskiego króla. Natomiast sam ten proces był dosyć ciekawy, ponieważ zebrane dane miały być przekazane dalej do specjalisty kryminalnego, który miał ustalić również wygląd na podstawie kości.
A kto to był w takim razie?
Nie pamiętam tego nazwiska.
No najważniejsze, że nie był to nasz władca.
Tak.
Przejdziemy może od spektakularnego ogółu do bardziej przyziemnego szczegółu, bo chciałbym na poczet naszych słuchaczy, abyście opowiedzieli, jak tak naprawdę wygląda nasz warsztat krok po kroku. To znaczy, jak taki proces skanowania, czy to budowli, czy to ludzkich szczątków wygląda, co musi się zadziać, jak ta technologia w ogóle funkcjonuje, czy to są jakieś fale, czy to się odbija, gdzie to się rejestruje. Tak w skrócie, żeby oczywiście było to dla wszystkich zrozumiałe, tak aby mogli sobie wyobrazić właśnie, jak taki proces przebiega.
No to tutaj jest całkiem sporo do powiedzenia ze względu na to, że dysponujemy wieloma technologiami, które używamy do skanowania. Skanujemy oczywiście z użyciem światła i w większości przypadków jest to światło widzialne. W zależności od tego, jaki obiekt chcemy zeskanować, taką dobieramy technologię. No, do obiektów małych na przykład korzystamy z technologii skanowania światłem strukturalnym, natomiast do dużo rozleglejszych obiektów, do skanowania całych dużych obszarów, czy miejskich, leśnych, generalnie o dużo większych gabarytach, na przykład zastosowalibyśmy drona z lidarem. Pomocna jest również kwestia tego, w jakim celu wykonujemy to skanowanie, jakie dane chcielibyśmy pozyskać, bo inne dane zwróci skanowanie za pomocą lasera, lidaru, a inne dane uzyskamy wykorzystując na przykład fotogrametrię.
A możesz wyjaśnić od razu te trudne pojęcia, bo nie sądzę, żeby wszyscy... Lidar, tak?
Lidar to jest technologia skanowania laserem. Te niuanse biorą się z tego, że fotogrametria jest prostsza i w zasadzie jest szybsza, bym powiedział, z naszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o rezultaty, które uzyskujemy. Natomiast lidar ma taką specyfikę, że w przypadku roślinności pozwala nam sięgnąć nieco głębiej. Pozwala sięgnąć nam po dane, których nie będziemy w stanie odwzorować za pomocą fotogrametrii.
A jak przekładają się te dane pozyskane na drodze właśnie skanowania dowolną technologią na druk 3D? Bo tak cofając się o krok, jak koresponduje skanowanie 3D z drukowaniem 3D? Bo przecież druk w technologii 3D jest jedną również z technologii, którymi się zajmujecie.
No to tak dosyć ciekawie, bo to przechodzimy z takiego tematu z wprowadzania danych do ich jakby eksportu. No myślę, że druk 3D jest jedną tylko z małych takich fragmentów, gdzie można wykorzystywać zebrane dane. Oczywiście ma to takie zastosowanie i w postaci wizualizacyjnej, jak również w jakiejś rodzaju symulacjach. Na przykład wydrukowania czaszki przed przeprowadzeniem operacji po to, żeby sprawdzić, czy odpowiednie punkty są osiągalne poprzez narzędzia chirurgiczne.
A czy gdyby któryś z naszych słuchaczy, z naszych słuchaczek chcieli zabawić się technologiami 3D, czy to skanowaniem, czy drukiem? Oczywiście drukarki 3D, one powoli wchodzą, czy wręcz pojawiły się w komercyjnym takim dostępie, ale jak się za to zabrać? Czy wymaga to jakiegoś specjalnego treningu, przygotowania, czy jest to dosyć intuicyjna technologia do obcowania?
Ze względu na rozwój mocy obliczeniowej, wydaje mi się, że najłatwiej osiągalną w tej chwili dla przeciętnego człowieka technologią taką do skanowania jest fotogrametria. No, można wykorzystać czy też posiadany telefon komórkowy, tudzież ewentualnie jakąś lustrzankę cyfrową, aparat, generalnie cokolwiek, co rejestruje obraz. I potrzeba trochę cierpliwości i przeszukania zasobów internetu, jak zebrać dane i jak również je przetworzyć. Natomiast próg wejścia do takiego skanowania znacząco się obniżył.
Powiedziałeś o tym, że Kacprze, że coraz bardziej dostępne są te rozwiązania komercyjne, ale kiedyś ten druk 3D i skanowanie 3D nie było dostępne jakby dla zwykłego śmiertelnika. To się wszystko zmieniło, jeżeli chodzi o technologię. I chciałam właśnie zapytać, jak to się pozmieniało? To znaczy, co ma tak najbardziej wpływ na rozwój technologii skanowania czy drukowania 3D? Czy tu chodzi bardziej o kwestie, jak wspomniałeś, szybszych komputerów, większej mocy obliczeniowej w takim razie? Czy bardziej zmieniła się filozofia podejścia do skanowania?
No, wydaje mi się, że właśnie rozwój technologii informatycznych mocno wpłynął na to, jak dostępne stały się technologie skanowania 3D, ponieważ wcześniej, kiedy ja zaczynałem się interesować tym tematem jeszcze od strony takiej czysto graficznej, jako ktoś bawiący się w modelowanie 3D, no nie do pomyślenia było, żeby ze zdjęć tworzyć geometrię. Nie była ani dostępna moc obliczeniowa taka, ani tego typu algorytmy. Nie były wtedy ani dostępne, ani nie były rozwijane jeszcze wtedy.
Czyli to, co kiedyś było wyzwaniem, i w zasadzie było w warunkach laboratoryjnych, to teraz dziś staje się standardem, można tak powiedzieć?
No tak troszeczkę wychodzi do ludzi. To na dzień dzisiejszy na przykład autorzy silnika graficznego Epic Games, silnika Unreal, udostępnili oprogramowanie, które w zasadzie może pobrać każdy. Reality Scan, Reality Capture i za pomocą tego generować naprawdę wysokiej jakości obiekty. To tak naprawdę wymaga cierpliwości trochę. I tyle.
A co do skanerów ręcznych i drukarek 3D, jakby ktoś chciał się bawić tym w domu, takie do it yourself, to jakie to są środki?
No, drukarki są dużo, dużo bardziej dostępne dla przeciętnego człowieka, natomiast skanery, już chyba trzeba mieć dobry powód, żeby zakupić takie urządzenie, bo to nie są małe pieniądze.
A my w PCSS-ie co roku pozwalaliśmy i dawaliśmy możliwość skanowania naszym gościom podczas Nocy Naukowców, prawda?
Kiedy... Tak, jak najbardziej. Co roku prezentowaliśmy tą technologię, żeby każdy odwiedzający nas podczas Nocy Naukowców mógł poobcować chwilkę z takimi możliwościami technicznymi.
Technologie 3D mają zastosowanie w niektórych projektach, które współtworzymy. Pawle, jakie to są projekty i jakie to są tak naprawdę technologie i zastosowania w obszarze 3D?
No i tutaj dochodzimy do momentu, w którym można wyjaśnić, dlaczego Jacek i ja jesteśmy razem tutaj w tym podcaście. Mamy w PCSS-ie takie dwa projekty, między innymi to są takie dwa projekty dotyczące technologii 3D, nazywają się 3D Big Data Space i 3D for CH. Wymowa jest tutaj dowolna jak najbardziej, mówimy 3D 4CH, czasami 3D for CH, czasami 3D Big Data Space, czasami 3D Big Data Space. I to są projekty realizowane przez mój dział, czyli dział bibliotek cyfrowych i platform wiedzy oraz przez dział Jacka, czyli dział nowych mediów. Realizujemy te projekty wspólnie. Pytałeś o technologie 3D, które mają zastosowanie w tych projektach. No to zarówno projekt 3D Big Data Space, jak i 3D 4CH zaczynają się od momentu, w którym mamy już zeskanowany obiekt cyfrowy. Czyli wszystko to, o czym opowiadał Jacek, prowadzi do pewnego punktu wspólnego, jakim jest posiadany cyfrowy obiekt, model 3D, i wtedy do głosu dochodzą te dwa projekty 3D Big Data Space i 3D 4CH.
A kto jest głównym odbiorcą działań tych projektów, gdybyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom? To są muzea, biblioteki, jakieś repozytoria?
To są zdecydowanie profesjonaliści z obszaru Cultural Heritage, czyli dziedzictwa kulturowego, czyli tak jak wspominałeś, instytucje typu archiwa, muzea, biblioteki i wiele innych instytucji powiązanych z dziedzictwem kulturowym.
A projekt jest oczywiście międzynarodowy, europejski. Obydwa projekty takie są. To z jakimi ciekawymi partnerami współpracujecie?
Obydwa projekty są europejskie, międzynarodowe. Te projekty tak naprawdę się łączą, dlatego że przynajmniej połowa konsorcjantów jest wspólna w tych dwóch projektach, między innymi właśnie my, czyli PCSS. Natomiast inni ciekawi partnerzy. No przede wszystkim należy wymienić tutaj największą bibliotekę cyfrową w Europie, czyli europeane. Projekt 3D Big Data Space jest koordynowany przez TMO, czyli Time Machine Organization, a z kolei 3D4CH koordynuje taka włoska firma Inception, ona jest powiązana mocno z Uniwersytetem w Ferrarze.
Znamy technologię, znamy partnerów, a co dokładnie dla tych zarówno partnerów, jak i odbiorców te projekty przygotowują? Jakiego typu to są treści, realizacja?
Głównym celem projektu 3D Big Data Space jest zaprojektowanie, zaimplementowanie, wdrożenie, ustabilizowanie i wypromowanie czegoś takiego, na co mówimy technological pipeline, czyli procesu technologicznego. Ten proces polega na namierzaniu repozytoriów z obiektami 3D. Największe repozytoria, które namierzyliśmy w tym projekcie, mają ponad 50 tysięcy obiektów 3D, a z kolei najmniejsze, i to jest polski akcent, miało 12 obiektów 3D i jest to repozytorium związane z Kujawsko-Pomorską Biblioteką Cyfrową. Znaleźliśmy tam 12 zeskanowanych książek w 3D i to repozytorium też weszło w zainteresowania partnerów w tym projekcie. Jak już namierzymy repozytoria, agregujemy je do wspólnego miejsca, przeprocesowujemy pliki, które tam są i później te pliki finalnie zoptymalizowane trafią do takiego narzędzia platformy Europeany, która nazywa się European Common Data Space for Cultural Heritage. W skrócie Data Space. Bardzo interesującym aspektem w tym projekcie na pewno są demo scenariusze, które nie są oderwane od rzeczywistości, tylko mają naprawdę realny wpływ na to, co może zadziać się z plikami 3D w świecie. Są to demo scenariusze z obszarów turystyki, edukacji i muzealnictwa. Najciekawszą realizacją, mam wrażenie, w 3D Big Data Space, jaką robiliśmy oczywiście z perspektywy PCSS, to jest nasz własny viewer, taka internetowa przeglądarka dla plików, dla obiektów 3D. Ta przeglądarka miała już okazję być przetestowana w demo scenariuszu partnera z Irlandii, Hunt Museum. To był scenariusz edukacyjny. No i pracownicy Hunt Museum wykorzystywali w trakcie specjalnie zaprojektowanych lekcji pokazowych dla uczniów szkół średnich właśnie nasz viewer 3D na urządzeniach mobilnych typu tablety czy telefony komórkowe. Feedback, który zebraliśmy od uczniów z Irlandii, był mega pozytywny, z czego bardzo się cieszymy. Z kolei 3D4CH, bo o tym też trzeba wspomnieć, to jest projekt, w którym głównym celem jest zbudowanie internetowego centrum kompetencji cyfrowej z zakresu technologii 3D. I to ma być taki punkt, taka przestrzeń w internecie, dzięki której w jednym miejscu skupią się najważniejsze zagadnienia, jeśli chodzi o technologię 3D. Nie tylko materiały edukacyjne, będzie to też wymiar, można powiedzieć, społeczny, będą jakieś najważniejsze informacje, wiadomości, przestrzeń do interakcji dla użytkowników i tak dalej. To jest na pewno coś, czego w internecie brakuje, bo technologie 3D aktualnie są bardzo rozproszone i wyalienowane i to centrum kompetencji ma właśnie odpowiadać na ten problem, być takim świadomym punktem dojścia dla wielu użytkowników, jeśli chodzi o technologie 3D.
No to teraz już chyba mamy, chociaż pewnie jak zamy Pawła, to nie wyczerpaliśmy jeszcze tematu projektów i moglibyśmy jeszcze o tym rozmawiać.
Ja dopiero zacząłem.
Tak mi się wydawało właśnie, natomiast jeszcze chciałabym wrócić do tego wymiaru, nie tego stricte naukowego, laboratoryjnego, tylko do tego wymiaru jeszcze takiego społecznego drukowania 3D. Niedawno tutaj w PCSS-ie organizowaliśmy właśnie w ramach projektów, o których wspomniał Paweł, warsztaty 3D. Mówiliśmy o tym z Jackiem, że jest Noc Naukowców, podczas której pozwalamy naszym młodym naukowcom na skanowanie i druk 3D. O czym jeszcze możemy wspomnieć, co może aktywizować jeszcze ludzi niezwiązanych na co dzień, czy to z muzealnictwem, czy z bibliotekami, bo na przykład z tego co wiem, skanowaliśmy coś, co zostało oddane do użytku dla ogólnej społeczności lokalnej, to na przykład Pałac w Turwi.
A tak, Pałac w Turwi, rzeczywiście jedno z moich ulubionych obiektów do skanowania, ponieważ był to nasz taki poligon. Zbiegło to się z dostawą nowego sprzętu i mogliśmy przetestować tam w zasadzie wszystkie dostępne dla nas technologie skanowania. Poużywaliśmy tam sobie troszkę.
No i faktycznie teraz Pałac w Turwi cieszy się niesamowitym zainteresowaniem odwiedzających. Zarówno ta odrestaurowana część podziemna,
tak,
jak i również teraz w okresie wiosennym dywany kwiecia, które pokrywają park. O ile dobrze pamiętam, w tej realizacji jest nie tylko pałac, ale również przyległy teren parkowy, prawda?
Tak, jak najbardziej. To wszystko zostało zeskanowane z drona za pomocą właśnie technologii lidarowej.
Nie wiem, czy nie zdradzę teraz za dużej tajemnicy, ale z tego co wiem, to na początku lipca będzie taki event, który będzie dla szerszej publiczności otwarty i on będzie związany właśnie z projektami, które realizujemy. Czy Pawle, możesz troszeczkę, chociaż troszeczkę odsłonić rąbkę tajemnicy?
Mogę tylko troszeczkę. To jest event, który jest powiązany z zakończeniem projektu 3D Big Data Space, dlatego że ten projekt rzeczywiście kończy się w lipcu 2026 roku. No i 1 lipca w PCSS odbędzie się otwarte wydarzenie związane z tym projektem. Przyjadą konsorcjanci, którzy biorą w tym projekcie udział i to jest na chwilę obecną tyle, co mogę powiedzieć.
Ale możemy zaprosić tych, którzy będą zainteresowani.
Oczywiście.
Także zapraszamy. A tak oto przeszliśmy taką drogę od fizycznego obiektu przez cyfrowe chmury punktów, aż po gotowy wydruk.
Albo gotowy model.
Albo gotowy model. Mamy nadzieję, że teraz zupełnie inaczej spojrzycie Państwo na przedmioty, które Was otaczają.
Za pomoc w zrozumieniu tych procesów dziękujemy naszym ekspertom Jackowi Walczakowi oraz Pawłowi Marciniakowi. Dzięki nim wiemy już, że w świecie IT nawet niemożliwe kształty nabierają realnych wymiarów.
Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Dzisiejszy program realizował Mariusz Owsianny, a rozmowę z Jackiem oraz z Pawłem przeprowadził Kacper Zieleniak
i Agnieszka Wylegała.
Do usłyszenia.